Bardzo się cieszę, że mogę tutaj dzisiaj razem z Wami być na tej pielgrzymce ruchu rodzin nazarytańskich. Wasz ruch od 20 lat uczestniczy w pracach Ogólnopolskiej Rady Ruchów Katolickich, a więc Rady, która skupia wszystkie ważniejsze ruchy i stowarzyszenia w Polsce. Jesteście bardzo aktywni w tej pracy. Również ma swój wymiar w diecezjach. Za to jestem Wam bardzo wdzięczny. I przywożę Wam od wszystkich ruchów pozdrowienia, wyrazy solidarności z Wami i wsparcia Waszych doświadczeń. Ostatnie 2-3 lata nie były łatwe dla Waszego ruchu. Towarzyszyliśmy Wam. I mam nadzieję, że ten czas paski, bo tak go odczytuję, czas umierania pewnych rzeczy, ale zarazem rodzenia się nowego, głębszego, pełniejszego podjęcia, ale smaku i dar, jaki Bóg złożył między Wami, będzie mógł się teraz coraz bardziej rozwijać. Cieszę się też, że przeżyliście tą paskę z Bogiem i w jedności z pasterzami Kościoła. Myślę, że to jest piękne świadectwo Waszej wierności Bogu i Kościołowi. Naprawdę mam dużą nadzieję, że to nowe, które Duch Święty pośród Was buduje na dobro, które było do tej pory, będzie wydawało dobre owoce i wszyscy oczekujemy tego i o to się modlimy. Natomiast dzisiaj chciałbym powiedzieć kilka słów takich, które są ważne w ogóle dla ruchów w Polsce i w świecie, tak aby zrozumieć trochę bardziej ruchy, rolę świeckich i nazarów. Kiedy poszukuje się nowego, chce się odkryć dar i zrozumieć, czym są ruchy w Kościele, myślę, że warto się przyjrzeć temu doświadczeniu, jak dzisiaj Kościół w świecie całym pojmuje, czym są ruchy, czemu służą i jak je rozumie. Kardynał Stefan Rychły, przewodniczący Papieskiej Rady do Spraw Świeckich, podczas III Ogólnopolskiego Kongresu Ruchu w 2007 roku tak do nas mówił. Racją istnienia ruchów i stowarzyszeń w Kościele jest ewangelizacja. Jesteśmy tutaj nie po to, aby przyglądać się sobie samym w poczuciu samozadowolenia, ale aby konfrontować się z ogromem zadań misyjnych, jakie stoją przed Kościołem w Polsce i Kościołem powszechnym. Jesteśmy tutaj po to, mówił kardynał Rychło, abyśmy odważnie podjęli prowokację świata współczesnego, który zdaje się coraz bardziej od Boga. Kiedy wsłuchamy się w głos Benedykta XVI, Ojca Świętego obecnego, jeszcze jako kardynał do liderów ruchów katolickich w Rzymie w 1998 roku tak przedstawiał sens i wartość ruchu. Jeśli spojrzeć na historię Kościoła jako całość, widać jasno, że z jednej strony model Kościoła lokalnego, wyraźnie oznaczony posługą biskupią, stanowi strukturę nośną, trwającą przez wieki. Znaczy, mówiąc prostym językiem, że to, co jest, jest nośne w historii Kościoła, to posługa biskupia, który skupia, integruje, rozwija Kościół. Natomiast Kościół lokalny nieustannie jest poruszany falami ruchów, które dowartościowują uniwersalistyczny aspekt posłannictwa apostolskiego i radykalizm Ewangelii, zapewniając Kościołowi lokalnemu żywotność duchową prawdziwą. Mówiąc po polsku prostym językiem, to, co wnoszą duchy, to dwa aspekty. Apostolstwo i to takie właśnie uniwersalne, które przekracza wymiar parafii, kościoła diecezjalnego, bo jest o wiele szerszy. I radykalizm trzecia ranga. I to jest rzeczywiście cecha, która jest wspólna dla wszystkich ruchów na całym świecie. Drugą rzecz, którą warto powiedzieć, gdy poszukuje się drogi zrozumienia, kim są, czym są ruchy i jaka jest ich rola, to jest zupełniejsze i głębsze zrozumienie piękna powołania człowieka świeckiego. Do tej pory, jeżeli się mówiło o powołaniu, wszyscy myśleli do kapłaństwa i do życia zakonnego. Nie doceniano roli i piękna powołania człowieka świeckiego. Świeccy nie są w drugiej kategorii członkami Kościoła. Można powiedzieć, że są tymi, którzy są w pierwszej linii frontu wcielania Kościoła w świat, wcielania Ewangelii w świat, rozwoju Królestwa Bożego w świecie. Duchowni stoją z tyłu i wspierają Was, ale to Wy jesteście tymi pierwszymi, którzy dzień po dniu próbują na różne sposoby żyć Ewangelią, przemieniać ten świat i ubogacać go Bogiem. Czasami ten świat, jak obserwujemy, bardzo nas przeraża. Ta pogoń za władzą, pieniędzmi, zyskiem, brutalna walka. Ponieważ dzień codzienny, doświadczenie dnia codziennego podjęte z wiara, staje się prawdziwą szkołą dojrzewania życia Ewangelii. Codzienna praca zawodowa, troska o rodzinę, dzieci, męża, żonę, spotkania towarzyskie, zaangażowania apostolskie w ruchu, nie tylko. To wszystko jest, z tego wszystkiego jest utkana ta codzienność i pośród niej Bóg pracuje i zaprasza nas do współpracy. Jesteśmy zaproszeni jako osoby świeckie, szczególnie w ruchach, aby przemieniać świat od wewnątrz, poprzez świadectwo życia i Ewangelii czystym życia i działania. Benedykt XVI podczas spotkania światowego ruchu w Rzymie 3 lata temu tak mówił do nas, do członków ruchu z całego świata. Niech zawsze rozbrzmiewa w waszych sercach wezwanie Jezusa. Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. Nieście światło Chrystusa do wszystkich środowisk społecznych i kulturalnych, w których żyjecie. Zapał misyjny jest weryfikacją radykalnego charakteru, stale odnawianej wierności własnemu charyzmatowi. Rozjaśniajcie wyroki świata oszołomionego sprzecznymi przekazami do ludu. Nadzwyczajne połączenie miłości Boga i miłości bliźniego czyni życie pięknym. I sprawia, że zakryta pustynia, na której często przychodzi nam życiu. Połączenie miłości Boga i bliźniego czyni życie piękne. I sprawia, że zakryta pustynia, na której przychodzi nam życiu. Dzięki takiej miłości, takiej pasji do życia i osób innych, budujemy cywilizację zdolną przeciwstawić się naporowi barbarzyństwa. W naszym apostolstwie bardzo ważną rzeczą, tutaj jak powiedziałem, jest ewangelizacja. I wszyscy jesteśmy na różne sposoby zaproszeni, żeby ewangelizować. To jest jeden z weryfikatorów, którym ocenia się dojrzałość ludu. Czy ci ludzie promieniują Ewangelią? No nie. Bo jak nie promieniują, to się rodzi pytanie, co tam jest z tą formacją, z tym życiem duchowym. Ewangelizacja rozpoczyna się od serca człowieka. To w naszym sercu spotykamy z jednej strony Chrystusa, a z drugiej strony każdego człowieka i każdą rodzinę i społeczność, w której jesteśmy posyłani. I poprzez modlitwę i duchową aktywność trzeba, abyśmy w sercu swoim przedstawiali tych ludzi, którzy często nie znają Chrystusa, czy są zamknięci na Niego, właśnie Bogu. I prosili o to, aby Jego miłosierdzie, Jego łaska, działanie mocy Ducha Świętego przemieniało, napełniało w naszym sercu, w naszym wnętrzu. Jeżeli obłudzimy ich w swoim sercu, wtedy, kiedy będziemy ich nie spotykali, będziemy promieniować rzeczywiście Ewangelię. Czasami jesteśmy poproszeni do tego, aby ewangelizować pośród codzienności. I zapewne każdy z Was to robi, świadomie czy nieświadomie. Spotykając się z członkami Waszych rodzin, znajomymi, ludźmi z pracy, przyjaciółmi, rozmawiając z nimi o ich problemach, możecie tak prowadzić aby oni się bardziej otworzyli na Pana Boga w tym, co dźwigają, w tym, co boli, w tym, gdzie doświadczają cierpienia. I skosztujcie jedno i drugie. Będziecie czuli, że to, co jest co. I tak jest każdy nasz dobry czyn. Te dobre czyny, które płyną gdzieś z działania Ducha Świętego w nas, gdzieś z naszego pragnienia kochania, rzeczywiście przemieniają świat, napełniają dobro. Chociaż to trudno złapać, trudno wyczuć na co. Ale to emanuje, to promieniuje. No teraz jeszcze o Nazarecie chciałbym powiedzieć. Bo to jest właśnie charyzma. Święta rodzina Nazaret. I jest to ważne rozwijanie tego daru. Na dobrą sprawę przez 16 wieków praktycznie nie pogłębiano refleksji nad świętą rodziną. Oczywiście w Ewangelii jest napisane, to wszyscy dobrze wiemy, ale później nie było pogłębienia teologicznego i pastoralnego. A święto świętej rodziny zostało ustanowione na cały Kościół dopiero w 1921 roku, prawie 90 lat temu. Dlatego musicie pielęgnować i cenić ten dar, rozwijać go, kontemplować, zgłębiać, czym jest Nazaret, czym jest to doświadczenie Nazaret, na czym ono polega. Charyzma trzecia Duchu Świętej Rodziny jest dzisiaj Kościołowi bardzo potrzebna. Tylko dlatego, że dzisiaj rodzina jest atakowana na różne sposoby. Ale Nazaret posiada specyficzną duchowość jednoczenia się z Panem Bogiem, pośród życia codziennego i spraw tego świata. A tego bardzo dzisiaj potrzebujemy. Tego potrzebują dzisiaj świeccy, tego potrzebują dzisiaj duchowo. Jak współpracować z Bogiem właśnie w tym zwyczajnym, codziennym życiu? Teoretycznie wszyscy o tym wiemy. Ale w praktyce wiemy, że to jest zmanianie i poszukiwanie się, co na nowo trzeba odkrywać. I święta rodzina ma nam tutaj najwięcej do powiedzenia. Ja kiedy zastanawiałem się nad waszym charyzmatem, odkryłem jakby cztery wymiary Nazaretu. Cztery Nazaretu, może tak. Pierwszy to jest Nazaret, który się musi rozwijać w naszym sercu. Tu się zaczyna Nazaret. To jest działanie Ducha Świętego, który dzięki naszemu otwarciu na Maryję rodzi Jezusa Chrystusa. Tutaj jesteśmy zaproszeni do stania się uczniem Jezusa Chrystusa w tej szkole nazaretańskiej. Tutaj odkrywamy też, zawierzamy Maryi, która nam mówi Jezusowi, który nas zaprasza, żebyśmy traktowali jako swoją matkę. A ci bardziej dojrzali odkryją też świętego Józefa, jak uczy ojcostwa w swoim sercu. Drugi Nazaret to jest Nazaret naszych rodzin. Każda nasza rodzina jest taką rodziną nazaretańską. I oby była, bo Kościół domowy przez to staje się Kościołem domowym, że żyjemy łaską Nazaretu na co dzień. Bo tutaj w rodzinie uczymy się miłości, dojrzewamy psychicznie, fizycznie, duchowo, tworzymy relacje, które pogłębiają jej z Bogiem między ludźmi. Tutaj też pracujemy, uczymy się przeżywać swoją pracę w jedności z Bogiem. Uczymy się cenić tą pracę, tak jak to czynił Józef i przede wszystkim Jezus. Że są codzienne trudy, codzienne wysiłki pracy, które podejmujemy, jednoczymy się z Panem Bogiem. Że praca jest naszym dialogiem z Bogiem. To, co dzisiaj obserwuję w Polsce, to my zaczynamy coraz bardziej pracować bez Pana Boga. Nie ma tego nastawienia, że ja z Bogiem chcę pracować, podejmować ten wysiłek. Nie ma tej modlitwy z rana, kiedy zaczynamy ten dzień. Za mało jest tej modlitwy. I sami później, oczywiście nie musimy się cały czas modlić. Bo później, jak już zaczniemy tą pracę, to się trzeba skupić na pracy. Najwyżej jakiś akt wiary, Jezus, miłuj się nade mną, daj mi siłę Duchu Świętego do przodu. To zrozumiałe, ale trzeba się skupić na pracy. Niemniej jednak, jeżeli nasze serce z rana otworzymy na współpracę z Jezusem, to będziemy we dwoje pracować, a nie sam. A wielu ludzi dzisiaj próbuje samemu pracować, bez Pana Boga. Bardzo niszczy wewnętrzny. Trzeci Nazaret, który postrzegam, to jest Nazaret wspólnoty. Trzeci Nazaret to jest Nazaret wspólnoty waszego. Otworzycie nie parafię, tylko ruch.
Ale ruch.
Wytworzycie jako ruch wspólnoty. I oczywiście tutaj dzisiaj jest olbrzymia wspólnota. Na co dzień macie mniejsze wspólnoty w waszych parafiach, czy ewentualnie w innych miejscach, w których się spotykacie. Ale te wspólnoty są dzisiaj bardzo potrzebne. To są takie ogniska wspierające i inspirujące was do tego, żebyście później w życiu codziennym mogli ten Nazaret tworzyć i zmienić. Chcecie ugrzać ducha swojego, nie tylko ducha cesarza, podczas tych spotkań wspólnych, ponieważ dzisiaj bez Pana Boga trudno ten świat przemieniać. Pan faktycznie jest powodem burzy. Można tylko powierzchownie przemienić. Także potrzebujemy tych wspólnot i dobrze, że je macie, nie wyjmujcie je, bo te wspólnoty są czymś ważnym. Bo tak na dobrą sprawę, to my jesteśmy zbawiani indywidualnie, osobiście, ale też we wspólnocie. Tak jak nasz grzech, osobisty mój grzech. Jak ja zgrzeszę, to nie tylko ja, bo zło dotyka mnie osobiście, ale dotyka mojej rodziny, społeczności, w której żyję, kościoła i wspólnoty. Tak samo też jak jestem zbawiany, usprawiany, oczyszczany przez Boga, to dokonuje się to w moim sercu, ale też poprzez mnie dotyka to uzdrowienie całej wspólnoty, różnej społeczności, w której żyję, mieszkam i pracuję. Dlatego potrzebujemy wspólnoty. Jak Paweł II w Nowym Mileniu i Neunte, to jest taki dokument na początek nowego tysiąclecia, pisze tak: trzeba czynić Kościół domem i szkołą komunii. Kościół domem i szkołą komunii. Co to jest duchowość komunii, mówi papież? Duchowość komunii to taki to zdolność odczuwania więzi z bratem w wierze. Więzi z bratem w wierze. To postrzeganie go jako kogoś bliskiego. To dzielenie się jego radościami, trudami i cierpieniami. Oferowanie prawdziwej, głębokiej przyjaźni. Duchowość komunii to dostrzeganie w drugim człowieku przede wszystkim jego dobra i tego, co pozytywne. A my lubimy tego, co negatywne, bo to najłatwiej wiedzieć. Duchowość komunii to też umiejętność czynienia miejsca brata w sercu i wzajemne noszenie brzegu. I po to są też wspólnoty, żebyśmy sobie wzajemnie pomagali w noszeniu tych brzegów, tych krzyży, cierpień, trudności. I często to się tu dzieje nieświadomie, bo nawet nie musimy do końca wiedzieć, jakie brzemiona i jakie krzyże tych dźwigamy. Ale to się dzieje. Po to jest wspólnota. I czwarty Nazaret. Cały świat. Od momentu, kiedy Jezus umarł, zmartwychwstał i zesłał Ducha Świętego, Nazaretem dla nas staje się cały świat. Matka Boża jest matką każdego człowieka, czyli wszystkich ludzi na całej ziemi. Pan Jezus też oddziałuje na wszystkich. Duch Święty też. Święty Józef też się za wszystkich modli. To jest ważne, żebyśmy spojrzeli też na świat jako właśnie na Nazaret. Wtedy łatwiej nam będzie Boga wcielać w ten świat i współpracować z Nim, żeby ten świat przemieniać, żeby ten Nazaret w tym świecie był coraz wyraźniej widoczny. Oczywiście na ziemi to będziemy troszeczkę tego światełka Nazaretu w świecie widzieli. Ale my to wszystko czynimy po to, żebyśmy w niebie zobaczyli pełny Nazaret i pełne objawienie bogactwa tego charyzmatu i tej łaski. Ale na dobrą sprawę nasze życie duchowe tutaj na ziemi jest tylko przygotowane do tego, żebyśmy żyli w niebie przez miliardy nieskończoną ilość lat. I po to są też nasze wspólnoty, po to jest to, żeby niektórym jakby przyspieszyć ten proces wejścia do nieba. Bo jest jedna przepustka do nieba. Trzeba kochać tak, jak Jezus. Jak a sami wiemy, że to nie jest proste. Dlatego potem jest czyściec. Ale jeżeli jesteście w ruchu, to czasami ten czyściec macie już. Ale też trzeba mieć świadomość, że życie duchowe i rozwój duchowy tutaj na ziemi, to jest czasami coś z doświadczenia czystca. To tutaj na tej ziemi, jeden dzień przeżyty tego czystca, to w niebie to trzeba rok cały
przeżyć.
Czyli tutaj wszystko jest szybciej się dzieje. I czasami rzeczywiście nosimy różne krzyże, cierpienia, trudy, ale pamiętajmy, że to jest oczyszczenie, które przyspiesza moje wejście do nieba i wejście rodziny i całej wspólnoty, całej społeczności wraz ze mną do nieba. Cały nasz wysiłek. dzisiaj zmierza do tego, żebyśmy się dobrze przygotowali do tego wejścia w niebo. Naprawdę o to mi chodzi. Jeżeli tutaj na ziemi podejmiemy te trudy, cierpienia, no i też takie pogodne chwile, bo przecież ostatecznie życie wspólnotowe to nie tylko same trudy, jest dużo radości też i wzajemnego wsparcia, pociechy. Ale jeżeli to podejmiemy tak z wiarą, naprawdę pomożemy sobie i innym szybciej ten świat przemienić i rozwinąć to Królestwo Boże i na ziemi, i w niebie. Tego, czego jeszcze oczekiwam, nie tylko ja, ale też mówili o tym Pani Maturze i innych ruchów, to to, żebyście, bo to jest waszym charyzmatem, żebyście pomagali innym kochać Maryję. I nie tyle chodzi o to, żebyście rozdawali, nie wiem, różańce czy pytanie do Matki Bożej. No to wszyscy mogą sobie kupić, czytać w internecie, zrobić, to nie ma problemu. Natomiast to, co jest ważne, żebyście uczyli maryjnych postaw, maryjnej drogi i współpracy z Bogiem, miłości na Słowo Boże, umiejętności przeżywania trudnych chwil, tak jak był pod krzyżem, w duchu głębokiego zawierzenia, że Bóg prowadzi również wtedy, kiedy wszystko na zewnątrz wydaje się pokazywać, że nie ma gdzieś tego poradku. Gdzie jest tak ciemno, tak gęsto, że naprawdę zostaje nam tylko goła wiara, że Ojciec prowadzi, chociaż go nie widzimy, nie czujemy. Bo Maryja rzeczywiście jest osobą zawierzenia, która uczy wiary takiej twardej, też wiary trudnej. Nie tylko wtedy, kiedy jest łatwo i przyjemnie, ale wtedy, kiedy jest trudno zawierzyć, że to ma sens, że Bóg w tym jest, że Bóg ku czemuś dobremu to prowadzi. Maryja tego uczy. Także uczcie tylko, właśnie uczcie miłości do Maryi, ale poprzez postaw, poprzez naśladowanie czy pokazywanie wartości tych postaw maryjnych. Tego dzisiaj potrzeba. Mamy dużo ruchów maryjnych. W ogóle na przykład, jeżeli chodzi o Polskę, mamy w tej chwili 2,5 miliona członków ruchów katolickich. 1,5 miliona to są ruchy maryjne. Głównie ruchy maryjne. Ale tym ruchom maryjnym potrzeba pogłębionej duchowości. Maryi, dobrej, takiej praktycznej teologii życiowej. I to jest wasze zadanie, żeby im to dać. Z głęboką nadzieją patrzę na rozwój waszego ruchu. I myślę, że wszystkie znaki, które ostatnio obserwuję, ja towarzyszę przez 2 lata, 3 lata bardzo dokładnie waszemu ruchowi i temu, co się dzieje od wewnątrz i od zewnątrz. Wskazują na to, że Pan Bóg wielkie dobro pośród was rodzi i chce je przekazywać innym. Ostatnia decyzja konferencji Episkopatu Polski jest dla waszego bardzo dobra, bardzo ważna. Biskupi wyznaczyli wam jako opiekuna biskupa Andrzeja Siemieniowskiego. Nie wszyscy biskupi mają, nie wszystkie ruchy mają opiekuna jako biskupa, jako opiekuna. 7-8 ruchów w Polsce. I to jest dobry biskup, no to chcę wam powiedzieć. Kocha ruchy i rozumie. To też jest bardzo ważne, bo różnie biskupami bywa. Ten naprawdę jest taki, który kocha ruchy i niemu zależy na rozwoju tego ruchu. Też myślę mianowanie asystenta kościelnego, którym księdza Pawła Gwiazdo, to też jest dobry znak. Jest dużo znaków. Biskupom bardzo zależy na tym, żebyście się rozwijali. Ruchy inne też oczekują, żebyście się rozwijali.
Wiemy, że nie.
Bo jak dołujecie, to też dołujecie z sobą innym. Rozumiecie? To tak jak działa. Bo jesteśmy rodziną. Dlatego bardzo ważny jest wasz rozwój. Macie wspaniały dusz pasterzy i opiekunów waszych kapłanów. Tak nie 3 dni się spotykałem z nimi. Naprawdę są to ludzie, którym zależy na Panu Jezusie, na Matce Bożej i na nas. Także jest dużo znaków, które wskazują na to, że rozpoczyna się prawdziwa wiosna ruchu urodzin nazaretańskich. I niech ta wiosna się dzieje, niech się rozkwita pełną barwą, prawą, dobroci, miłości, życzliwości wobec siebie nawzajem. I tego wam życzę z serca, o to się modlę. I mam nadzieję, że podejmiecie to, bo jak patrzę na twarze, to widzę, że ta wiosna jest już, i ją też czujecie, to nie jest tylko moja fantazja czy pragnienie, ale wy to też już przeczuwacie w waszym sercu. Niech tak się dzieje. Amen. Szczęść Boże.